radiowo-internetowe studium biblijne.
Zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne, a w dzisiejszej audycji będziemy kontynuować cykl Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy wykład, oto Panna pocznie i porodzi syna, pochodzenie i miejsce narodzin Mesjasza, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Jaworski. W jednej z bożonarodzeniowych kolęd śpiewamy: Witaj Jezu kochany, od patriarchów żądany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Słowa te ukazują długie oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, które obejmuje czasy patriarchów, proroków i królów Izraela. Co prorocy mówili na temat przyjścia na świat Mesjasza?
Jedną z najstarszych zapowiedzi prorockich dotyczących przyjścia Mesjasza króla możemy znaleźć w 7 rozdziale 2 księgi Samuela. Rozdział ten składa się z 3 scen. Dawid wyjawia Natanowi swój plan budowy świątyni. Bóg przemawia do Dawida przez Natana. Król Dawid odpowiada Bogu modlitwą dziękczynną. Cała perykopa koncentruje się na grze słów opartej na wieloznaczności hebrajskiego rzeczownika bait, dom, który w tekście 2 Samuela 7 posiada 3 znaczenia. Dom jako pałac królewski, werset 2. Dom jako świątynia Jahwe, werset 5. Dom jako dynastia, werset 11. Gdy król zamieszkał bezpiecznie w swym okazałym domu, to znaczy pałacu, postanowił zbudować dom dla Jahwe, to znaczy świątynię. Zasadnicza myśl wypowiedzi, jaką wówczas Bóg kieruje do Dawida, jest następująca. To nie ty zbudujesz mi dom, ale ja tobie zbuduję dom, to znaczy dynastię. Szczere pragnienie Dawida, który w stolicy swego królestwa, Jerozolimie, chciał wznieść wspaniałą świątynię dla Jahwe, znalazło uznanie w oczach Boga. Dlatego choć zgodnie z decyzją Boga, to nie syn Jessego przeszedł do historii jako budowniczy świątyni jerozolimskiej, to jednak doświadczył szczególnego przywileju. Jahwe składa Dawidowi uroczystą obietnicę i w ten sposób zawiera z nim wieczne przymierze.
A jaką obietnicę otrzymał Dawid od Boga?
Natan, prorok działający podczas panowania króla Dawida, przedstawia swojemu panu obietnicę, którą objawił mu Bóg. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem.
Jak należy rozumieć tę obietnicę?
Zapowiedziany w wyroczni proroka Natana potomek określony jest hebrajskim rzeczownikiem zera, który w Starym Testamencie w sensie dosłownym oznacza nasienie lub ziarno, a w sensie metaforycznym potomstwo, zarówno w znaczeniu zbiorowym, jak i jednostkowym. Posłużenie się tym właśnie rzeczownikiem pozwala najpierw dostrzec przedziwną nić łączącą wielkie obietnice, jakie Bóg składał w Starym Testamencie. Obietnicę złożoną w raju, zwaną protoewangelią, obietnicę daną Abrahamowi oraz obietnicę daną Dawidowi. W każdej z nich pojawia się ten sam rzeczownik, co pozwala dostrzec w nich kontynuację, a jednocześnie progres. Zera niewiasty zostaje zacieśnione do zera Abrahama, a w proroctwie Natana do zera Dawida. Mając w pamięci dwa sposoby rozumienia rzeczownika zera, indywidualne i kolektywne, oraz uwzględniając jego występowanie w przywołanych obietnicach, można stwierdzić, że proroctwo Natana ma charakter złożony i jest wielowarstwowe. W pierwszej kolejności dotyczy osoby syna Dawida, Salomona, rzeczownik zera rozumiany jako potomek. Ale nie ogranicza się wyłącznie do niego, lecz obejmuje całą linię potomków, rzeczownik zera rozumiany jako potomstwo. z których największym będzie przyszły Mesjasz Jezus Chrystus. Rzeczownik zera, rozumiany jako potomek par excellence. Słowa wyroczni Natana wyrażają więc myśl, że Bóg zapewni wywodzącej się od Dawida dynastii długie i nieprzerwane panowanie naznaczone łaskawością i błogosławieństwem Jahwe. Realizacja tej obietnicy rozpoczęła się już za czasów Salomona, syna Dawida i jego bezpośredniego sukcesora na tronie oraz budowniczego świątyni jerozolimskiej, a miała znaleźć kontynuację w kolejnych pokoleniach aż na wieki. Pierwotnie zapowiedzi tej nie odnoszono do przyszłego, idealnego władcy. Niemniej jednak w późniejszych wiekach, gdy naród przeżywał ciężkie chwile, obietnica trwałości dynastii Dawida otrzymała w wypowiedziach kolejnych proroków bogatą interpretację, stając się istotnym elementem zapowiedzi mesjańskich. Dzięki wyroczni Natana, Dawid stał się kluczową postacią w rozwoju myśli mesjańskiej Starego Testamentu. Dlatego też ewangelista Mateusz rozpoczyna swą Ewangelię od genealogii Jezusa Chrystusa, w której wykazuje, że jest on synem Dawida oraz synem Abrahama. Zaś ewangelista Łukasz poprowadzi ją aż do Adama. Ewangelista Łukasz powraca do tej zapowiedzi mesjańskiej również w scenie zwiastowania. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. W słowach anioła Gabriela, skierowanych do Maryi, można usłyszeć wyraźne echo słów proroka Natana, skierowanych do Dawida.
Z obietnicą zawartą w wyroczni proroka Natana wiąże się również wskazanie miejsca narodzin oczekiwanego Mesjasza.
Stary Testament stopniowo precyzuje, że oczekiwany Mesjasz będzie wywodził się z pokolenia Judy, z rodu Dawida. Prorok Micheasz, działający w okolicach Hebronu za panowania królów judzkich Achaza i Ezechiasza, zapowiada jego pochodzenie z Betlejem. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie Pana, Boga swego. Mowa jest tutaj o Betlejem, miasteczku położonym około 9 kilometrów na południe od Jerozolimy. Stosowana zamiennie nazwa Efrata jest nazwą jednego z klanów judzkich zamieszkujących to miasto. Podwójna terminologia Betlejem Efrata ma wskazać jednoznacznie, że chodzi o miejscowość położoną w pokoleniu Judy, a nie o inną o tej samej nazwie, znajdującą się na terenach zamieszkałych przez pokolenie Zabulona.
A zatem Dawid i Mesjasz są rodakami.
Rzeczywiście, zapowiedziany Mesjasz, potomek Dawida, będzie pochodził z tej samej miejscowości co Dawid, protoplasta dynastii królewskiej. I podobnie jak on, określony zostaje mianem pasterza. Proroctwo Micheasza, zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, było interpretowane jako przykład mesjanizmu królewskiego bezpośredniego. Zapowiedź ta ukazuje panowanie Mesjasza, przyszłego władcy z rodu Dawida, jako czas bezpieczeństwa i pokoju oraz potęgi i sprawiedliwości sięgającej aż po krańce ziemi.
W jaki sposób rozumiano proroctwo Micheasza w czasach Jezusa?
W czasach Jezusa Betlejem było powszechnie uważane za miejsce narodzin Mesjasza. Ewangelista Łukasz opisuje niezwykłe perypetie z życia Maryi i Józefa, które sprawiają, że proroctwo Micheasza spełnia się. Jezus przychodzi na świat w Betlejem w Judei. Z kolei w Ewangelii Mateusza możemy znaleźć bezpośrednią reminiscencję tej zapowiedzi w scenie przybycia mędrców ze wschodu na dwór Heroda. Sięgnięcie po treść przepowiedni prorockiej pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Arcykapłani i uczeni w piśmie nie mają wątpliwości. W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. I przytaczają proroctwo Micheasza. Uderzająca jest pewna zmiana w określeniu Betlejem, podczas gdy w tekście Micheasza jest ono miastem najmniejszym wśród plemion judzkich, to w Ewangelii Mateusza czytamy: a ty, Betlejem, nie jesteś najlichsze spośród głównych miast Judy. Wydaje się, że ewangeliście nie tyle zależało na przywołaniu tekstu w dosłownym brzmieniu, co raczej na wskazaniu jego sensu. Podczas gdy tekst hebrajski mówi o Betlejem małym w sensie demograficznym, tekst ewangeliczny podkreśla jego wielkość, wynikającą z faktu, iż jest ono miejscem narodzin Zbawiciela świata. O tym, że w czasach Chrystusa żywe były oczekiwania spełnienia proroctwa Natana oraz proroctwa Micheasza, świadczy również fragment Ewangelii Jana, przytaczający panującą wśród ludu opinię. Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? Obie te zapowiedzi ziściły się, gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Ich wypełnienie zostało uroczyście proklamowane przez Bożego posłańca, który betlejemskim pasterzom ogłosił: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Przejdźmy teraz do kolejnego proroctwa, którego fragment mogliśmy usłyszeć w temacie dzisiejszego wykładu. Oto Panna pocznie i porodzi syna.
To słynne słowa Izajasza, postaci wyjątkowej wśród starotestamentalnych proroków. Do tego stopnia, że w tradycji chrześcijańskiej bywa on nazywany ewangelistą i apostołem Starego Testamentu. A to za sprawą licznych odniesień i aluzji do jego nauczania i wypowiedzi o charakterze mesjańskim. Najbardziej znaczące dla rozwoju myśli mesjańskiej proroctwa Izajasza występują w tzw. Księdze Emanuela, obejmującej rozdziały od 6 do 12. Księga Emanuela składa się z trzech sekcji, z których pierwsza opisuje jego narodziny, druga ukazuje radość towarzyszącą jego pojawieniu się na świecie, zaś trzecia przedstawia jego rządy w Królestwie Pokoju. Wszystkie te wypowiedzi pochodzą z końca 8 wieku przed Chrystusem.
A na czym polega pierwsza z zapowiedzi Księgi Emanuela?
Pierwsze z proroctw zapowiada niezwykłe dzieło Boga, znak, który ma potwierdzić wszechmocną opiekę Jahwe nad Judą i nad panującą dynastią Dawida. W obliczu zagrożenia ze strony wrogich wojsk król Izraela Achaz nosi się z zamiarem szukania wsparcia u sojuszników. Tymczasem prorok przypomina obietnicę daną Dawidowi, zachęca króla do pokładania ufności w Bogu i zapewnia: próba zniszczenia dynastii Dawidowej nie powiedzie się. Rękojmią spełnienia się tej obietnicy ma być dowolny znak wybrany przez Achaza. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Ów znak miał być bezwzględnie przekonujący. Król mógł prosić o znak w przestrzeniach podległych wyłącznej władzy Boga, w Szeolu bądź też w niebiosach. Wobec nieskorzystania z tej propozycji Jahwe przejmuje inicjatywę. Izajasz ogłasza: dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Imię Emmanuel znaczy Bóg z nami i stanowi potwierdzenie zapewnień proroka o opiekuńczej obecności Jahwe wśród swego ludu.
W tym miejscu rodzi się pytanie, jak należy rozumieć proroctwo Izajasza o Emmanuelu?
Proroctwo Izajasza przynosi pewną nowość wśród innych proroctw. Zwraca bowiem uwagę na matkę zapowiadanego Emmanuela. Jest ona w tekście hebrajskim określona terminem Alma, który tłumaczony zazwyczaj jako panna, oznacza w Starym Testamencie młodą kobietę, dziewczynę zdolną do zamążpójścia, a zatem w ówczesnym hebrajskim środowisku prawnym i kulturowym dziewicę. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy pisarze biblijni chcieli w sposób jednoznaczny stwierdzić, że jakaś dziewczyna jest dziewicą, posługiwali się słowem Betula. Niemniej jednak godnym uwagi jest fakt, iż zarówno autorzy starożytni, wśród nich tłumacze Septuaginty i Wulgaty, jak i współcześni tłumacze przekładają termin Alma jako dziewica, dokonując reinterpretacji tekstu. Wielu egzegetów zwraca również uwagę na to, że podmiotem wszystkich czynności jest matka. To ona pocznie i porodzi syna oraz nada mu imię, podczas gdy ojciec dziecka nie jest w ogóle wspomniany, co wyraźnie wskazuje na dominującą rolę matki. Warto pamiętać, że zapowiadany przez Boga znak nie powinien być mniejszy, aniżeli ten uprzednio proponowany Achazowi przez Izajasza. Nie może więc chodzić jedynie o narodziny kolejnego królewskiego potomka, które były czymś zupełnie naturalnym. Cudowność narodzenia dziecka jest najbardziej widoczna w przypadku narodzenia z dziewicy. Dlatego choć tekst Izajasza 7,14 wyraźnie tego nie mówi, to jednak Nowy Testament, opierając się na greckim przekładzie księgi Izajasza, przynosi pełne objawienie o cudownym i dziewiczym poczęciu i zrodzeniu Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Interpretacja tego proroctwa przez Mateusza jest jednoznaczna. Maryja w stanie błogosławionym budzi u Józefa niepokój i rodzi wątpliwości. Dlatego też anioł wyjaśnia mu, że cudowne poczęcie jest dziełem Ducha Świętego. Dalej ewangelista zamieszcza swój komentarz. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Tym samym Mateusz dostrzega dosłowne spełnienie się proroctwa o Emmanuelu w osobie Jezusa. Do tego proroctwa nawiązuje również anioł Gabriel, mówiąc Maryi: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Daje w ten sposób jednoznaczne świadectwo, że to Maryja jest ową dziewicą zapowiedzianą przez Izajasza.
Zatem jak moglibyśmy podsumować dzisiejszy wykład?
Bóg stopniowo objawia swój plan zbawienia człowieka. Najpierw zapowiedział zwycięzcę nad szatanem pochodzącego z rodu ludzkiego. Potem wskazał wybraną rasę Sema. Następnie wybrał ojca błogosławionego narodu, Abrahama. Wreszcie wybrał jedno z 12 pokoleń, pokolenie Judy, i określił ród w ramach tego pokolenia, ród Dawida. Izajasz zapowiedział dziewicze poczęcie królewskiego potomka Dawida i jego niezwykłe przymioty. Do tej przedziwnej serii Micheasz dorzucił jeszcze jeden cenny szczegół. Miejscem narodzenia Mesjasza będzie miasto Dawidowe, Betlejem. Wszystkie te zapowiedzi spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. I choć w pierwotnym ujęciu autorzy tych proroctw nie musieli w pełni rozumieć swych wypowiedzi, to jednak nie przeczy to zamiarom Boga, który stopniowo objawiał swoją wolę i mógł posłużyć się prorokiem do formułowania zapowiedzi, których rozumienie stało się dostępne dla ich słuchacza lub czytelnika znacznie później, w miarę jak rozwijała się historia zbawienia. W ten sposób potwierdza się reguła, że wypełnienie proroctw przewyższa wszelkie oczekiwania.
Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Piotrowi Jaworskiemu za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe.
Z którego wieku pochodzą proroctwa Izajasza wchodzące w skład tzw. Księgi Emmanuela?
Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@ghosts.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.